Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest trzeci z Al-Kida 1447 roku po Hidżri, albo też Vicesima Dies Aprilis, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Proszę pamiętać, że każda interakcja, szczególnie komentarze, kciuki, to wszystko buduje świadomą społeczność oczywiście, ale przede wszystkim zwiększa zasięgi. I tak właśnie to YouTube czyta. Poza tym bardzo dziękuję Państwu, jeszcze raz apeluję o wchodzeniu i oglądaniu przez tą pierwszą godzinę, bo przez pierwszą godzinę YouTube decyduje, czy próbować, czy zakopać dany i ukryć dany podcast, więc im więcej Państwa wejdzie o tej 13 i późniejszej, tym oczywiście lepiej. I to zresztą widać po ostatnich zasięgach, to są zasadnicze zmiany. No i oczywiście przypominam też o wspieraniu na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam panią Monikę Dudek, Werożel, chyba znowu, i Bolesława Zielenia. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i oczywiście jeszcze reklama. Otóż rzetelne podejście do zdrowia zwierząt nie uznaje kompromisów. MyRow to polskie suplementy dla psów oparte na wysokiej klasy, składnikach aktywnych i standardach produktów dla ludzi. To zaawansowane czyste formuły wspierające witalność i sprawność Państwa towarzyszy. Link do strony MyRow znajdą Państwo w opisie odcinka. Ja jeszcze przypominam, proszę Państwa, te odcinki zawsze o godzinie 13, live zawsze o godzinie 19.30, poniedziałki, środy i piątki. A może będą częściej, zobaczymy, ale na razie poniedziałek, środa, piątek, godzina 19.30 live. O 13, jak za dawnych dobrych czasów, prawda, czas na włożenie pierwszej pary różowych okularów, po których zawsze świat jest piękniejszy, czyli godzina 13. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj od początku oczywiście, ale zaczynamy, proszę Państwa, od tego, co się dzieje w tej chwili na świecie. To znaczy mamy trzy jednoczesne zjawiska, które się teraz dzieją. No, ja nazwałem sobie pierwszy powrót do Islamabadu, ale oczywiście to nie jest podstawowa kwestia tutaj. Jeżeli Państwo nie wierzycie specjalnie w to, co Państwu opowiadałem o rynkach, macie dzisiaj na stronach, na portalu Washington Post, jest cały wielki artykuł, właśnie dokładnie prawie to, co ja mówiłem o tym, jak rynki są w tej chwili oczarowywane przez polityków i w jaki sposób sztucznie utrzymuje się pewien optymizm. Wtedy, kiedy tylko coś się dzieje niedobrego, prawda, to potem mamy łagodzące jakieś komunikaty, które powodują, że te rynki zamiast, prawda, już się, że tak powiem, mocno przestraszyć, to się właśnie nie straszą, tylko ciągle karmią się optymizmem. Tu chodzi o rynki terminowe i ropy, prawda, i generalnie o indeksy. One oczywiście znowu panikują w momencie, kiedy jest informacja o na przykład ponownym zajęciu, czy o zaatakowaniu tankowca, a potem się karmią tym, no ale i generalnie wszystko będzie dobrze, bo i lecimy do Islamabadu, tak? Więc tutaj widać, że to jest celowa polityka, żeby utrzymywać ten poziom jakby niepewności optymistycznej w taki sposób, żeby tam do jakiegoś załamania nie doszło, zakładając, że ten optymizm dowiezie się jak gdyby do jakiegoś rozstrzygnięcia, do rozwiązania tego konfliktu, tak, to żeście Państwo wiedzieli. No więc tak, mamy z jednej strony, mamy wymianę ciosów w cieśninie Ormus w tej chwili, a jednocześnie mamy zapowiedź, że jednak ta wymiana ciosów nie zrywa nam negocjacji. Otóż według komunikatów amerykańskich, zaznaczam, Vance ma poprowadzić w tym tygodniu nową rundę rozmów pokojowych z Iranem w Pakistanie. Rzekomo nawet dzisiaj ma przylecieć do Pakistanu, nie wiadomo czemu, bo zdaje się na razie Irańczycy nie potwierdzali, że w ogóle przylecą, no ale załóżmy, że z jakiegoś powodu leci. Oczywiście nadal istnieją znaczące rozbieżności, będziemy zaraz o tym mówić, pomiędzy stronami. Między innymi Stany Zjednoczone naciskają na Iran, żeby wstrzymał program nuklearny, ponownie otworzył cieśninę Ormus w różnych konfiguracjach, zresztą o tych konfiguracjach sobie powiemy. Więc ma być dzisiaj w poniedziałek wieczorem po to, żeby we wtorek rozpocząć rozmowy z Iranem, natomiast Iran w niedzielę nadal groził, że nie weźmie w nich udziału, twierdząc, że żądania Waszyngtonu są nadal zbyt wygórowane. No przypomnijmy, Pakistan pomógł w wynegocjowaniu tego dwutygodniowego zawieszenia broni, które wygasa we wtorek wieczorem, także we wtorek wieczorem teoretycznie powinny powrócić bombardowania, natomiast no, wiele wskazuje na to, że nikt nie jest zainteresowany tym, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnie wywołania jakiejś paniki na rynkach. Vance'owi ma towarzyszyć jak zwykle Steve Witkow, prawda, i Kushner, zięć prezydenta. Ja się dziwię, proszę Państwa, że oni nie wprowadzili po prostu takiego oficjalnego stanowiska w tym Białym Domu, prawda, ponieważ prezydent, jak Państwo wiecie, ma prawo tworzenia dowolnych stanowisk. Inną sprawą jest, czy mandat dostanie na to budżet. Więc stworzenie stanowiska, potem zięć prezydenta, jako stałego, prawda, potem jak prezydent nie ma zięcia, to się będzie kogoś mianowało tytularnie, tak? No dobrze, w każdym razie Trump ostrzegł w niedzielę jeszcze, że Iran będzie musiał stawić czoła nalotom, które zniszczą elektrownie i mosty, jeśli nie zaakceptuje porozumienia. No oczywiście wiadomo, że Iran odpowie mniej więcej tym samym, tylko tyle, że w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które już dzisiaj się chwalą, jak to same sobie odparły całą tą inwazję i nic tam nie zostało zniszczone i w ogóle i Amerykanie też są niepotrzebni, bo dzielne wojska emirackie odparły wszystkie te ataki. A to, co tam się dymiło i tak dalej, to są, wiadomo, fake newsy, tak? I AI. Krótko mówiąc, no, co jeszcze? Trump również poinformował, że Stany Zjednoczone zajęły statek pod banderą Iranu. Nie wiem, czy on akurat jest pod banderą Iranu, ale na pewno płynął do Iranu właśnie, do portu w Iranie, który właśnie próbował ominąć blokady USA. W sumie Stany Zjednoczone twierdzą, że zawróciły już ponad 20 statków, które próbowały ominąć blokadę. To znaczy, to jest tak, że te statki po prostu zawracały. One nie doszły do abordażu. To jest pierwszy przypadek właśnie użycia siły. Natomiast jeśli chodzi o stronę irańską, to Państwowa Agencja Prasowa Irańska skrytykowała w niedzielę stronę amerykańską za wygórowane żądania, nieuzasadnione, nierealistyczne prośby, powtarzające się zmiany stanowisk i ciągłe sprzeczne oświadczenia. Co do sprzecznych oświadczeń, zgoda rzeczywiście Trump przedpołudniowy z Trumpem popołudniowym, to są dwa różne Trumpy. Otóż powołując się na urzędników, stwierdziła ta agencja, że nie przewiduje się wyraźnych perspektyw na owocne rozmowy. No i tyle w zasadzie, chociaż przed poprzednią rundą negocjacji też była mniej więcej ten sam komunikat albo bardzo, bardzo podobny. Natomiast no teraz jest irańscy i amerykańscy urzędnicy twierdzą, że bezpośrednim celem, i wiecie Państwo, to jest niewykluczone. Ja bym stawiał właśnie na to, bo to jest tak, porozumienia moim zdaniem nie zawrą, bo rozbieżności są gigantyczne. No chyba, że ktoś się złamie, prawda, ale tutaj raczej nie ma. Obie strony, ponieważ uważają, że wygrały wojnę, więc dlaczego miałyby się łamać, prawda? Ktoś się, więc chyba żeby na drodze losowania wybrali, kto się poddał. W związku z tym prawdopodobnie będzie tak, że nie zostanie przyjęte porozumienie pokojowe, tylko rodzaj jakiegoś memorandum o porozumieniu. Czyli to takie, proszę Państwa, generalne ramy, na podstawie których dopiero będą negocjowane w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może nawet latach, tak? Ramy porozumienia pokojowego. Czyli będziemy mieli takie nieustające zawieszenie broni przetykane różnego rodzaju incydentami. To tak w tym kierunku to idzie, bo inaczej oni się nie mają szansy, żeby dogadać, a to przekładanie, znaczy ten stan niepewności, czyli takie jak gdyby tego, czy jednak ta wrogość nie zostanie wznowiona w każdej sekundzie i to taka pełnoskalowa, no niestety, ale ma zły wpływ na gospodarkę światową i na gospodarkę amerykańską jeszcze w szczególności. Więc no, Stany Zjednoczone naciskają na Iran, żeby ponownie otworzył cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej, zamroził wzbogacanie, bo to są, oczywiście to są najnowsze przesłuchy z tych warunków amerykańskich, które też zmieniają się co chwila, powiedzmy sobie. Bo na przykład jeszcze niedawno to wzbogacanie uranu na co najmniej 20 lat było odrzucane przez Trumpa. To był pomysł Vance'a i teraz to znowu wraca. Więc czy oni się dogadali, czy po prostu cytują dwa różne stanowiska amerykańskie, nie wiem. W każdym razie to co najmniej 20 lat. Zgodził się na wycof, z czego zdaje się po 10 latach mógłby jakąś tam, jest jeszcze inna tam propozycja, że podobno po 10 latach mógłby jakąś tam konkretną ilość nisko wzbogaconego uranu sobie jednak wzbogacić. Do celów właśnie naukowych, czyli takiego naukowo-medycznego, czyli pewnie tego 3,6%, jak znam życie, bo to pewnie będzie brane z tej poprzedniej umowy JCPOA. Natomiast Stany Zjednoczone również chcą skłonić Iran do ograniczenia produkcji pocisków rakietowych, czego na pewno nie zrobią, i zaprzestania finansowania siatek zastępczych terrorystycznych, perspektywie długoterminowej, czyli krótko mówiąc, swoich sojuszników. Obie te strony, znaczy jeżeli Amerykanie podniosą to jako warunek na negocjacjach, to te negocjacje skończą się, to was może już zawracać w powietrzu. Chyba że chce wpaść, państwa, w Islamabadzie jest świetny kurczak Hyderabad i po prostu rewelacja, ja go bardzo zresztą lubię. W ogóle jest bardzo dobra ta kuchnia północno-pendżabska, także ja mu się nie dziwię, że do tego Islamabadu jedzie. Tylko tam można niestety przybrać i później już nie stracić. Tak, więc co więcej, w tej chwili starszy doradca korpusu IRGC w Teheranie powiedział, że siły IRGC zasadniczo nie sprzeciwiają się wznowieniu rozmów, ale chcą, żeby Iran przystąpił do nich z większą siłą nacisków. To jest właśnie, IRGC stwierdziło, żeby ponownie ograniczyć żeglugę w cieśninie Ormus, zresztą w odwecie na decyzję Trumpa o kontynuowaniu blokady. Tak? Teraz tak, arabscy urzędnicy, którzy są tutaj wbrew pozorom najbardziej zainteresowani tym pokojem, bo oni wiedzą, że odłamki polecą na nich tak czy inaczej, twierdzą, że Arakci dąży do zawarcia właśnie takiego paktu generalnego ze Stanami Zjednoczonymi, który ostatecznie normalizowałby stosunki między dwoma krajami. Natomiast IRGC chce oczywiście wykluczenia w ogóle z rozmów kwestii potencjału militarnego Iranu i słusznie, oraz kwestii właśnie milicji na Bliskim Wschodzie, tych szyickich. No, też nic dziwnego. No. Trzeba pamiętać, że te milicje wbrew pozorom stanowią wspólnie system bezpieczeństwa zbudowany wokół Iranu. No, kluczowa sprawa to oczywiście jest nierozwiązana, czyli przyszłe wzbogacanie uranu przez Iran. Teraz jest tak, że Stany Zjednoczone chcą całkowitego, czy chciały całkowitego zakończenia irańskiego programu wzbogacania uranu. Natomiast w ubiegłym tygodniu, jak się okazuje, nagle to się zmienia i były otwarte przez chwilę, chociaż właśnie tego nie wiadomo. Znaczy, zaznaczam, że tutaj są sprzeczne informacje, bo w Stanach w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że właśnie to Vance proponował, a Trump się nie zgodził. Ale może się dogadali. Myślę, że jest to zaakceptowanie ewentualnie 20-letniego zawieszenia programu, czyli moratorium na wzbogacanie przez Iran. To by notabene, to obniżenie poziomu wzbogacenia uranu by bardzo upodobniło tę umowę do umowy JCPOA, którą sam Trump zerwał, tworząc ten cały problem. Żeście Państwo wiedzieli, cały ten problem, ten problem z uranem irańskim bierze się stąd, że Trump zerwał porozumienie, które podpisał Obama. I od tamtego czasu Iran cierpliwie wyczekał, czy z państwa europejskie będą w stanie Amerykanów przekonać albo same kontynuować umowę. One udowodniły, że nie potrafią i dopiero wtedy zaczął wzbogacać uran. W związku z tym, krótko mówiąc, teraz Trump, gdyby to zrobił to, co zrobił, to tak naprawdę zabiera sobie kozę, tylko ta koza już jest, już jest zabytkowa wręcz, bo jest to 2018 rok, prawda, bo z tamtego czasu. Więc, krótko mówiąc, wprowadził kozę dawno, dawno temu, a teraz dużą kozę takiej wielkości, że jest w stanie zatkać cieśninę Ormus, trzeba ją wyprowadzać stamtąd. Co więcej, więc ta umowa ta uniemożliwiała Iranowi właśnie wtedy produkcję uranu wzbogaconego powyżej 3,67 przez 15 lat. No i bez wzbogacania oczywiście Iran straciłby potencjalną drogę do broni jądrowej, natomiast Teheran znowu twierdzi, że nie dąży do stworzenia bomby. Zresztą wtedy też nie dążył, bo Chamenei starszy nie pozwalał. Teraz tak, urzędnicy bliscy rozmowom znowu anonimowi twierdzą, tylko że, proszę Państwa, zaznaczam za każdym razem, ci urzędnicy to nie to, że oni opowiadają nieprawdę, tylko bardzo często kierownictwo polityczne zmienia zdanie tak często albo mówi tak mało prawdziwe rzeczy, że oni też słuchając tego i nawet powtarzając, wcale nie powtarzają prawdy. Już ten Axios się najgorzej z tym Axiosem było i z Barackiem Ravidem, który mówię, kiedyś miał naprawdę 100% prawie skuteczność, wiarygodność. Ostatnio generuje z siebie kolejne informacje, które się nie sprawdzają, ale moim zdaniem one się nie sprawdzają dlatego, bo dezinformacja jest już u samego źródła. Więc on, cytując źródło, już dezinformuje przez to, a źródła teoretycznie wiarygodne, bo on ma rzeczywiście dojście do bardzo wysokich szczebli władzy w Stanach Zjednoczonych. Więc krótko mówiąc, teraz podobno Teheran badał, czy Waszyngton byłby otwarty na prowadzenie przez niego prac związanych ze wzbogacaniem po 10 latach. I jedna z propozycji rozważanych przez mediatorów zakładałaby zawieszenie wzbogacania uranu na dekadę, a następnie zezwolenie Teheranowi na produkcję właśnie tej 360 coś, prawda, przez co najmniej kolejne 10 lat. No więc teraz jest tak, że jeśli chodzi o teraz o samo otwieranie cieśniny Ormus, to jak Państwo pamiętacie, tak, z jednej strony Trump wymusił zawieszenie broni na Libanie, co stanowiło spełnienie warunków zawieszenia broni z Iranem, co spowodowało, że Iran ogłosił otwarcie cieśniny Ormus. W tym momencie Stany Zjednoczone, zamiast odpowiedzieć, też stwierdziły, że ale one zamykają cieśninę Ormus. W związku z tym Iran zamknął cieśninę Ormus. Więc teraz mamy blokady i każdy statek ma szansę spotkać się z ostrzałem ze strony albo Irańczyków, albo Amerykanów, czyli w zasadzie jest to wspólna blokada, która blokuje nam 100% potencjalnego ruchu przez cieśninę. Tym bardziej, że Iran też opublikował, i są takie też to dosyć ciekawe mapy morskie, gdzie tam jest pokazane, dlaczego tym środkiem jednak tamten środek podobno jest niezwykle niebezpieczny, tak jako taki jest zaznaczony, i że wszyscy generalnie dwoma szlakami podróżują przez tą cieśninę. I też to jest w oświadczeniu ambasady, znaczy jest na stronie polskiej ambasady Iranu, że tam jest, że będzie przepływ jak najbardziej, z uwzględnieniem oczywiście kwestii opłat za asystę, prawda, i bezpieczeństwo, ochronę i co tam jeszcze by nie było, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. No i Stany Zjednoczone nałożyły blokadę na ruch morski z irańskich portów od poniedziałku, odpowiedzi na zamknięcie właśnie przez cieśniny przez Iran. W związku z tym mamy też, a i jeszcze co więcej, wojsko amerykańskie podobno używa dronów morskich do pomocy w oczyszczaniu cieśniny Ormus z irańskich min. Natomiast, proszę Państwa, to jest cały czas największa tajemnica, bo nikt nie pokazuje, ile tych min jest, czy w ogóle cokolwiek jest tam do oczyszczenia, czy to są miny, czy cokolwiek innego, co po prostu wstrzymuje ten ruch przez cieśninę. Znaczy, teza o minach jest o tyle wygodna, bo jeżeli no nie miny, to znaczy, że marynarka wojenna jednak ta Iranu blokuje cieśniny. No a jeżeli blokuje marynarka wojenna, to co zostało w 100%, a nawet w 110%? Zniszczone przez Trumpa. W związku z tym te miny są, tak jak mówię, no wygodną informacją. A z drugiej strony też powstaje pytanie, czy to są te miny takie stałe, które się czają przy dnie i tylko czekają na niewinny tankowiec, czy też to są takie miny, które się puszcza i one sobie tak pływają jak po całym Morzu Czarnym na przykład w tej chwili i jak się z kimś tam spotkają, to następuje gorące powitanie, tak, wręcz wybuchowy entuzjazm. Więc jeżeli to są takie miny, no to one sobie tam mogą pływać dalej, prawda, do Omanu, do Zatoki Omańskiej, do Zatoki Perskiej wpływać i tak dalej, więc w zależności od tego, jak te prądy morskie tam jeszcze sobie działają. Więc to jest dopiero to, gdyby to było prawda, to byłaby rzeczywiście ciężka katastrofa dla żeglugi, bo wtedy naprawdę, szczególnie taki gazowiec w spotkaniu z miną może, znaczy rozbłysk może być widziany nawet tutaj w Polsce.
Partnerem strategicznym kanału jest Mennica Kapitałowa, dostawca fizycznego złota i srebra. Mennica Kapitałowa. Zaufanie budowane przez lata.
Mamy temat kolejny. Amerykanie zaatakowali statek pływający pod banderą Iranu. No to jest ważne wydarzenie, bo to jest pierwszy taki raz, więc pewnie jak już tam będzie piąty czy szósty, to już nikt nie będzie zwracał uwagi, ale przy pierwszym razie wszyscy się o tym rozpisują. Otóż to jest, żeby zatrzymać statek, amerykański okręt nakazał ewakuację maszynowni, następnie ostrzelał z działa MK-45 właśnie okolice maszynowni, żeby zatrzymać ten statek towarowy. Potem amerykańscy Marines z 31. Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej weszli na pokład statku. W tej chwili statek znajduje się w areszcie amerykańskim. Urzędnik amerykański anonimowy powiedział, że załoga statku nie stawiała zbrojnego oporu. Statek nazywa się Tuska, przepraszam, nie jest przypadek. Nie Donalda Tuska, tylko samo Tuska i jest powiązany z Iranem i co więcej znajduje się na liście statków objętych sankcjami. No Amerykanie generalnie wielokrotnie ostrzegali różne statki, natomiast tym razem doszli do wniosku, że użyją siły. Rzekomo to użycie siły jest spowodowane odpowiedzią na użycie siły przez IRGC, która sobie ostrzelała bodajże 4 statki w sumie w Zatoce Omańskiej i w cieśninie. Ten kontenerowiec jest, ciekawostka, jest częstym gościem w chińskich portach i spędził czas pewien na wodach znanych z nielegalnych przeładunków między statkami. To jest, został właśnie zajęty po próbie przełamania blokady. pomiędzy właśnie chińskimi i irańskimi portami kursował w ubiegłym roku. Sea Searcher to jest taka internetowa platforma śledzenia statków Lloydsa, właśnie pokazuje takie dane. No więc ta historia żeglugi statków wzbudziła podejrzenia niektórych analityków żeglugowych, ponieważ tutaj zakłada się, że ten statek mógł przewozić na przykład chemikalia, chociaż mało prawdopodobne, bo zdaje się nie ma takiej konstrukcji. No ale w każdym razie na pewno pływał pomiędzy Chinami i powiedzmy Iranem, bo tam te już dywagacje, co tam mogło nie być, no mogły być równie dobrze zielone słonie, prawda? Więc tego nikt nie wie, ale w każdym razie ten tak sobie kursował. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie skomentowało tego. Ów Tuska ma również właśnie historię, jak to ładnie określono dzisiaj w prasie amerykańskiej, włóczenia się po obszarach znanych właśnie z nielegalnych przeładunków. Znaczy nielegalnych, no legalnych, jeżeli niby kto zabroni, tak? W każdym razie to jest tak, że właśnie statek sobie na statek się przerzuca pewien towar i wtedy nie wiadomo tak naprawdę, na którym statku jest ten towar, który jest na przykład przemycany, czy zakazany przez jakieś sankcje i tak dalej. W każdym razie Tuska ma wysoką ocenę ryzyka przemytu, mówię oczywiście o tankowcu, cały czas o statku, i jest właśnie znajduje się na liście tak zwanej ciemnej floty. Co więcej, spotyka się często ze statkami pod banderą Iranu, tak? No więc tutaj jest tak, że prezydent Trump poinformował, że Tuska znajduje się w areszcie i że Stany Zjednoczone badają ładunek statku. Co więcej, jeszcze przypominam, że Trump powiedział, że napisał list do Xi Jinpinga, prosząc go, żeby nie wysyłał broni do Iranu, na co Xi odpowiedział jak zwykle, że Pekin nie wysyła żadnej broni do Iranu, tak jak nie wysyła zresztą do Rosji czy nawet do Ukrainy. Sprawdziłem przy okazji MV Tuska, jest w tej chwili pod oficjalnie pod banderą Iranu, tak, żeby nie było, bo to nie jest jakiś tam gdzieś skądś, a przypisywany Iranowi, tylko jest oficjalnie pod banderą Iranu. No to tak, tutaj zatrzymanie jest jak najbardziej oczywiste. Co więcej, stoi sobie gdzieś tam właśnie w zatoce, co sugeruje, znaczy nie płynie dalej, co sugeruje, że jak go aresztowano, to pozostaje aresztowany. On znajduje się mniej więcej na wysokości granicy, oczywiście to nie jest chyba jeszcze pełna granica morska, Pakistanu i Iranu, tak? Niedaleko portu Gwadar, notabene. Czy niedaleko, to znaczy, o nie mam niestety tutaj skali, więc Państwu nie powiem. W każdym razie gdzieś niedaleko portu Gwadar, więc wysoce prawdopodobne, że on jest tam właśnie, tam Amerykanie będą przetrzymywali te aresztowane statki. Proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, to jest nowy ład regionalny w Antalii. Otóż w ciągu weekendu odbyło się bardzo ważne forum dyplomatyczne w Antalii, to jest w południowej Turcji. Tam spotkali się tak naprawdę przedstawiciele regionalnych mocarstw, zresztą, czy no tak można powiedzieć, regionalnych mocarstw, państw, które mają cokolwiek do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w regionie Bliskiego Wschodu, na zaproszenie oczywiście Erdogana. Tutaj, jeżeli chodzi o wypowiedzi, no to będziemy mieli przynajmniej trzy takie podstawowe właśnie wypowiedzi z całego tego forum, czyli Erdogana, ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana i irańskiego wiceministra Saida Khatibzadeha oraz kilka jeszcze wypowiedzi pobocznych o Syrii i Bałkanach. Więc co zostało powiedziane, ja Państwu tak wynotowałem dla wszystkich tych, których interesuje problematyka właśnie czy Turcji, czy roli Turcji również i w regionie, jak również samej perspektywy, no innej niż amerykańska i innej niż europejska. No to tak, przede wszystkim Erdogan, prawda, jego wystąpienie było kluczowe. Po pierwsze w otwarciu forum Erdogan mówił, że świat znalazł się na niebezpiecznym progu, że obecny porządek międzynarodowy nie odpowiada skutecznie na kryzysy. Tutaj jeśli chodzi o właśnie takie forum jak w Antalii, to pokazał, że Antalya ma być miejscem rozmowy ponad podziałami, a nie kolejną areną geopolitycznej walki. Tutaj Antalya Gündem pisze, że jego sformułowanie o kryzysie kierunku świata A na dolu podała, że prezydent wzywał do stabilności i dyplomacji w obliczu równoczesnych napięć wokół Gazy, Ukrainy i Zatoki jednocześnie zresztą. Najmocniej wybrzmiała linia tureckiej dyplomacji, że wojna i presja humanitarna na strefę opatrunku przestały być tylko kryzysem lokalnym. Hakan Fidan w tym takim końcowym wystąpieniu powiedział, że polityka kraju położonego tam, gdzie chce, stała się już problemem bezpieczeństwa całego świata, a nie wyłącznie regionu. Lokalne media zresztą cytowały też jego ocenę, że strefa opatrunku jest w tej chwili odludniana przez różnego rodzaju eliminację, politykę dietetyczną oraz przemieszczanie ludności, pewnie w celach turystycznych. Krótko mówiąc, równolegle tureckie MSZ jeszcze zrobiło takie osobne spotkanie poświęcone strefie. Również prasa regionalna i mocno właśnie eksponowała panel, prawda, chyba tak się mi się tłumaczy, serce Palestyny, coś takiego. Potem mamy tak, co jeszcze powiedział Hakan Fidan, więc według Fidana podczas forum odbyło się kilka bardzo ważnych spotkań roboczych o praktycznym znaczeniu. Najważniejsze miało być spotkanie Turcja, Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, która miało uzgadniać kroki wspierające pokój i stabilność w regionie oraz bezpieczeństwo żeglugi. Fidan mówił też o rozmowach 6 państw muzułmańskich nad planem pokojowym dla strefy opatrunku. To właśnie chodzi o to, że jakby media wskazywały, że całe to forum właśnie było mniej wizerunkowe nawet, bo też nie było jakoś specjalnie eksponowane, a było miejscem licznych formatów uzgodnieniowych. Czyli spotkali się, krótko mówiąc, żeby uzgodnić sprawy, a nie koniecznie się lansować. Jedno z najczęściej przytaczanych przez lokalne media wypowiedzi była deklaracja irańskiego wiceministra Khatibzadeha, że Teheran nie akceptuje logiki krótkich, przejściowych zawieszeń broni, po których wraca wojna. Reuters potwierdził, że Iran nie wyznaczył daty kolejnej rundy rozmów z USA i oczekuje najpierw uzgodnienia ram porozumienia. To zresztą pokazuje, że z punktu widzenia Teheranu Antalya była miejscem do twardego komunikatu, czyli sama deeskalacja nie wystarczy bez politycznych gwarancji. No to jest, proszę Państwa, to trzeba pamiętać, że te krótkie rozejmy, prawda, i krótkie deeskalacje to jest też gra na rynki, natomiast no, Iran, wiadomo, gra na to, żeby te rynki nie były stabilne, bo im bardziej niestabilne, tym większy nacisk na Stany Zjednoczone, tak? Czyli tym mniejszy margines manewru, powiedzmy, czasowego chociażby Stanów Zjednoczonych. No co Turcja jeszcze powiedziała? No, Ankara miała zupełnie inny przekaz niż Teheran. Erdoğan jeszcze przed forum mówił, że Turcja pracuje nad przedłużeniem zawieszenia broni, utrzymaniem rozmów. Fidan w trakcie forum powtarzał, że obecne zawieszenie powinno zostać przekształcone w trwały pokój. Ale to jest właśnie, no i generalnie też odnotowano, że to forum jest kanałem wspierającym rozmowy USA i Iran z udziałem państw regionu. Co więcej, jeśli chodzi o kwestie Europy i NATO, to również Hakan Fidan ostrzegł przed destrukcyjnym skutkiem ewentualnego wycofania USA z europejskiej architektury bezpieczeństwa. Tutaj Fidan uznał potencjalne ograniczenie amerykańskiej roli w bezpieczeństwie Europy za bardzo destrukcyjne, jeśli nie zostanie skoordynowane z Europejczykami. W praktyce forum w Antalii stało się też miejscem sygnału do Europejczyków, czy szykować się na większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, ale bez gwałtownego pęknięcia wewnątrz NATO. Mieliśmy również wypowiedź Ławrowa, bo Ławrow był na tym forum, więc tutaj dotyczyła, oczywiście tam dużo mówił, ale mówił nie tyle właśnie o samej na przykład Ukrainie, o tyle mówił o przyszłych relacjach gospodarczych z Waszyngtonem. I tutaj jego zdaniem, zdaniem Ławrowa, nadszedł czas na rozmowę o tym, jak Stany Zjednoczone widzą przyszłe więzi ekonomiczne z Rosją. No jednocześnie zaznaczył, że różnice pozostają, a NATO nie jest w najlepszym stanie. No to akurat to wiemy, tak? W skrócie, Rosja użyła właśnie Antalii do wysłania sygnału o gotowości do selektywnego dialogu z USA, ale bez własnej zmiany własnej linii strategicznej. Czyli możemy rozmawiać o gospodarce. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, bo to, proszę Państwa, jakoś wszystkim umknęło. Wiecie Państwo oczywiście, że Amerykanie znieśli sankcje na Rosję na kolejny miesiąc, więc chyba, czy nawet na dłużej. W każdym razie, no w tej chwili sankcji znowu nie ma, czyli Rosja może znowu handlować sobie ropą, zarabiając zresztą na całkiem wysokich cenach. Teraz tak, jeżeli chodzi o nowy porządek międzynarodowy, to między innymi prezydent Kazachstanu, Kasym Żomart Tokajew, powiedział, że właśnie, że ONZ wymaga pilnej reformy, zargumentował, że obecny system nie nadąża za współczesnymi realiami geopolitycznymi. No i generalnie to się wpisywało w ogólny ton forum, czyli rosnącej niepewności, która nie jest już epizodem, tylko po prostu jest stanem stałym. I też pokazuje, że obecne instytucje globalne nie są w stanie sobie w żaden sposób poradzić z tym problemem, jakby nie było. Pojawia się również wątek syryjski, był prezydent Syrii, Ahmed al-Sharra, prawda, czyli Muhammad al-Julani, prawda, lider Al-Kaidy, w jednym wszystko. Krótko mówiąc, było też spotkanie turecko-syryjskie na marginesie forum. Nie ma żadnego przełomowego komunikatu po nim, ale fakt intensywnych kontaktów był przedstawiany jako dowód, że Syria wróciła do regularnej dyplomacji regionalnej i że też Ankara chce z nią rozmawiać o przyszłym układzie bezpieczeństwa bezpośrednio, a nie przez pośredników. No i generalnie jeśli chodzi o całe to forum, jeżeli byśmy mieli je podsumować jednym zdaniem, to jest to przesunięcie rozmów z poziomu zarządzania kryzysem na poziom układania nowego porządku regionalnego. Przy czym bardzo duży nacisk był jednak na strefę opatrunku, na deeskalację po wojnie USA-Iran i pytanie właśnie, kto ma gwarantować bezpieczeństwo na przykład Bliskiego Wschodu i Europy, tym bardziej, że przypomnijmy, że w Zjednoczonych Emiratach, już Arabia Saudyjska się akurat nie widziałem, żeby wypowiadała, ale Emiraty na pewno, że pojawiają się już otwarcie głosy, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jak gdyby nie zdał egzaminu, że bazy amerykańskie są obciążeniem, nie dają gwarancji żadnych bezpieczeństwa i w zasadzie nie wiadomo po co są, więc to jest sygnał istotny. Zresztą mówiliśmy na początku konfliktu, że właśnie to jest między innymi celem Iranu, żeby właśnie taka refleksja nastąpiła. Proszę Państwa, mamy temat kolejny, który jest tematem bardzo ciekawym dla wszystkich tych, których interesuje gospodarka. Otóż firmy naftowe uciekają z Zatoki. To jest tak, że w tej chwili, to jest informacja oczywiście potwierdzona jak najbardziej, że Exxon, Chevron i inne kraje, inne firmy, wielkie firmy naftowe, w tej chwili zleciły gwałtowne poszukiwania w Afryce i Ameryce Południowej, alternatywy po prostu dla Zatoki Perskiej i dla Bliskiego Wschodu. To jest tak, że Exxon przedstawił potencjalny plan zainwestowania, proszę Państwa, do 24 miliardów dolarów w głębokowodne złoża ropy naftowej w Nigerii. Chevron natomiast rozszerzył swoją działalność w Wenezueli. BP kupiło udziały w złożach ropy naftowej u wybrzeży Namibii, a Total podpisał umowę poszukiwawczą z Turcją. To jest taka firma badawczo-konsultingowa Wood Mackenzie, która oszacowała w czwartek, że duże koncerny naftowe mogą łącznie wygenerować 120 miliardów dolarów wartości ze swoich przedsięwzięć poszukiwawczych w nadchodzących latach. No więc generalnie ataki Iranu na infrastrukturę energetyczną, wąskie gardło w żegludze w regionie Zatoki Perskiej wywołały w tej chwili globalny wyścig o ropę. Uszczupliły też przychody niektórych zachodnich koncernów naftowych o miliardy, chociaż zaznaczam, że tutaj na początku, kilka tygodni temu któraś z tych gazet ekonomicznych przeprowadzała taką symulację, gdzie tam im wyszło, że kilka miliardów stracili, kilkanaście zyskali, więc to tak nie jest do końca, że to są tylko były straty. Natomiast gwałtowny wzrost cen energii zapewnia przemysłowi naftowemu zastrzyk gotówki, który może pomóc w ekspansji na terytoria wcześniej niedostępne albo porzucone lata temu, a w każdym razie dużo bardziej bezpieczne, bo dalekie od Amerykanów i RGC jednocześnie, stłoczonych na niewielkim kawałku wody. Więc to jest tak, że w tej chwili kilka firm zaczęło po prostu wiercić, tak? I zaczęło poszukiwać. W czwartek sekretarz energii Chris Wright rozmawiał z Exxonem i Chevronem, między innymi. Oni wezwali ich do dalszego zwiększania wydobycia ropy, żeby przeciwdziałać rosnącym cenom w obliczu zbliżającego się nieuchronnie niedoboru podaży. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę są notowane po cenie około 88 dolarów za baryłkę, były, bo teraz poszły znowu w górę. To jest powyżej średniego przedziału 60 dolarów, gdzie oscylowały przed wojną. Ceny spadły w piątek po tym, jak Trump ogłosił ponowne otwarcie cieśniny Ormus, ale potem została zamknięta, więc teraz prawdę powiedziawszy nie wiem, musiałbym sprawdzić wtedy, kiedy nagrywam, ile ta cena, zdaje mi się, że poszła powyżej 90, ale może już spadła, wiecie Państwo. To jest właśnie ta gra komunikatami, która co chwila zmienia te nastroje na rynkach transakcji terminowych. W każdym razie firmy naftowe chcą maksymalizować swoją produkcję, żeby korzystać z wyższych cen, ale w ramach swoich obecnych budżetów, no i bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Według właśnie nowego Wood Mackenzie duże firmy naftowe wydawały łącznie średnio 19 miliardów rocznie na globalne poszukiwania w latach 2021-2025. No w tej chwili też dyrektorzy czy szefostwo tych firm koncentruje się na długoterminowej strategii, czyli znalezieniu wystarczającej ilości ropy i naftowej gazu, żeby zapewnić sobie zyski do 30 lat. No i zamknięcie cieśniny Ormus w tej chwili uwięziło prawie 20% dziennego zapotrzebowania na ropę naftową oraz na gaz na świecie. W związku z tym niektóre firmy naftowe też poniosły znaczące straty. Exxon poinformował, że wojna ograniczyła jego globalną produkcję ropy o 6% w pierwszym kwartale. Firma straci około 5 miliardów dolarów przychodów rocznie po szkodach w obiektach gazu ziemnego w Katarze. Qatar Energy twierdzi, że naprawa może potrwać, uwaga, do 5 lat. Nie 5 miesięcy, 5 lat. Otóż kilka dni przed wybuchem wojny Chevron poinformował o rozpoczęciu rozmów z iracką spółką Basra Oil w sprawie udziału w jednym z największych na świecie lądowych złóż ropy naftowej. Tu muszę uważać na nazwę. Nazwijmy to West Qurna 2. To jest, analitycy jednak wątpią, czy ono się oczywiście trochę, no bardziej dosadnie nazywa. W każdym razie analitycy jednak wątpią, aby zachodnie koncerny podpisały jakieś znaczące umowy na Bliskim Wschodzie do końca tego konfliktu. Raczej właśnie te firmy są zmuszone do dywersyfikacji portfeli, rozłożenia ryzyka zakłóceń na cały świat. To jest tak, że wskazuje się właśnie, że Exxon podjął też krok w kierunku rozpoczęcia wierceń u wybrzeży Grecji. W ostatnich miesiącach firma podpisała wstępne umowy na poszukiwawcze z Irakiem, Turcją i Gabonem. Co więcej, w Trinidadzie i Tobago firma prowadzi prace sejsmiczne w celu znalezienia ropy naftowej i gazu w głębokich wodach. W sumie międzynarodowe wydatki Exxonu wyniosły w ubiegłym roku około 9 miliardów dolarów, wliczając to obecne inwestycje. Chevron wzmocnił swój zespół poszukiwawczy, między innymi dzięki przejęciu takiej firmy Hess za 53 miliardy dolarów. Tutaj przeznaczono 7 miliardów dolarów na inwestycje w offshore na całym świecie. W Wenezueli Chevron jest największym zagranicznym inwestorem. Firma zawarła w zeszłym tygodniu umowę wymiany aktywów, która wzmocniłaby jej pozycję w regionach bogatych w tą tak zwaną lepką ropę naftową, preferowaną zresztą przez amerykańskie rafinerie. Państwowy Petroleos de Venezuela sprzedał firmie dodatkowe 13% udziału w jednej ze swoich joint venture w Wenezueli. Inny projekt, w którym Chevron ma 30% udziałów, uzyskał prawa do rozwoju na sąsiednim obszarze. No więc tutaj zresztą w ubiegłym tygodniu, nie, przepraszam, w ubiegłym miesiącu, aż tak się patrzę, tak, to jest, prezes Chevronu powiedział, że zmiana przepisów regulujących umowy dotyczące paliw kopalnych to bardzo dobry pierwszy krok. No i Biały Dom oczywiście naciska na to, żeby więcej amerykańskich firm naftowych inwestowało właśnie w podupadły wenezuelski sektor naftowy. Chevron planuje jeszcze przeprowadzić prace poszukiwawcze w tym roku w Egipcie, gdzie ma tutaj dużą działkę do wydobycia na Morzu Śródziemnym oraz potwierdził znaczące odkrycia ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Zdobył też 4 koncesje na złoża morskie w pobliżu Grecji, a także koncesje na wydobycie w Libii. Więc krótko mówiąc, ceny ropy, na to zaznacza się, że ceny ropy tak czy inaczej pozostaną wysokie w nadchodzących miesiącach, nawet jeżeli wąskie gardło w ciśnienie Ormus zostanie usunięte. Oczywiście tutaj też wskazują ci właśnie analitycy, że te wysokie ceny ropy naftowej są, jakby to ładnie powiedziano, najlepszym przyjacielem poszukiwań ropy. No bo jest, krótko mówiąc, też z czego finansować, a i jest motywacja, żeby szukać po prostu nowych źródeł, bardziej pewnych niż niepewna i pewnie długo będzie niepewna Zatoka Perska, bo ta wojna zakończy się pokojem, który będzie tak naprawdę rozejmem. Proszę Państwa, temat kolejny to jest rola Chin w konflikcie. To jest temat bardzo ciekawy, pozycja Chin, wszyscy na te Chiny się zwracają uwagę, co chwilę one się pojawiają nam przyczynkarsko, głównie przy okazji różnych wypowiedzi, a to specjalistów, a to nie do końca, którzy właśnie opowiadają, co to Chiny nie robią albo nie zrobią, albo jak to Chiny, jak to w Chiny nie uderza katastrofalnie cała ta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Więc no Chiny, co robią Chiny, prawda? No jest tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o samo zachowanie wobec tego konfliktu, Chiny zachowują się niezwykle powściągliwie jak na Chiny. Nie było na przykład ani żałoby po Alim Chamenei, po tym, kiedy Mocztaba został wybrany na Ajatollah, znaczy na przywódcę państwa, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało prostym oświadczeniem, że zapoznało się z istotnymi doniesieniami. Pekin stara się kreować w regionie jako mediator, a nie strona konfliktu. Zresztą trzeba pamiętać, że inwestycje i związki gospodarcze Chin z państwami arabskimi Zatoki są dużo większe, przynajmniej dużo bardziej wartościowe. Chodzi o ilość oczywiście pieniędzy, prawda, zainwestowanych, niż w samym Iranie. Co prawda z Iranem jest długoterminowa umowa inwestycyjna, no ale te inwestycje ostatnie to jest po kilkadziesiąt miliardów dolarów, głównie z Arabią Saudyjską. I to jeszcze wzajemne, bo to są chińskie w Arabii, znowu z Arabii, prawda, Saudi Aramco, które inwestowało w Chinach. Także one to są stosunki stosunkowo bliskie. Tak? I tutaj Chiny nie będą ich ryzykowały. Zresztą to wszystko na to wskazuje. Czyli natomiast dla Pekinu priorytetem są oczywiście kwestie gospodarcze i energetyczne. Natomiast z drugiej strony one nie ingerują w ten konflikt również dlatego, ponieważ Trump ryzykuje tym konfliktem reputację Ameryki, które notabene zakłóca już w tej chwili łańcuchy dostaw, powoduje potencjalnie duży wzrost cen ropy, a w każdym razie trwały wzrost cen ropy. Natomiast Chiny w tym momencie tylko skrytykowały blokadę cieśniny Ormus przez USA, nazywając ją niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym posunięciem. Tutaj rzecznik chińskiego MSZ-u powiedział, to tylko zaostrzy konfrontację, eskaluje napięcie, podważy i tak już kruche zawieszenie broni i jeszcze bardziej zagrozi bezpiecznemu przepływowi przez cieśninę Ormus. No i Chiny uważają, że tylko całkowite zawieszenie broni może zasadniczo stworzyć warunki do złagodzenia sytuacji. No więc Chiny, tak jak powiedziałem, nie wypowiedziały się niewiele do tej pory. Pekin stara się właśnie kreować na mediatora. Również analitycy twierdzą, że te ostrożne działania podkreślają delikatną dyplomację Chin, które starają się unikać napięć z Waszyngtonem, a jednocześnie prezentować się jako mocarstwo odpowiedzialne, no w kontraście do tego, co robi Trump. Natomiast co jeszcze więcej, Chiny prawdopodobnie dysponują dostateczną siłą, żeby wywrzeć presję na Iran, żeby zaakceptował porozumienie kończące wojnę niezależnie jak gdyby od jego jakby buńczucznych zapowiedzi właśnie, że nie zrezygnują chociażby ze wzbogacania uranu. Prawdopodobnie Chińczycy byli w stanie by to zrekompensować im w jakiś sposób, natomiast Xi Jinping nie wykazuje chęci, żeby to zrobić. Tym bardziej, że w takiej sytuacji Chiny nic nie zyskują albo niewiele. Więc tutaj podstawową zasadą polityki zagranicznej Pekinu w tym konflikcie jest nieingerencja. Pekin nie chce przyciągać uwagi swoją rolą w wojnie z Iranem ani wzbudzać oczekiwań co do jakichkolwiek nowych obowiązków. Chce tylko zapewnić stabilizację w regionie i zapewnić sobie to, że po wojnie może też wziąć udział na przykład w odbudowie zniszczonej infrastruktury krajów arabskich, z którymi zresztą i tak ma, tak jak powiedziałem, cały szereg umów. Chiny mają bardzo wiele relacji na Bliskim Wschodzie, które trzeba równoważyć. Według MSZ-u w ostatnich tygodniach odbyło się wiele spotkań dyplomatycznych, w tym na przykład wizyta następcy tronu Abu Zabi Khaleda bin Mohammeda bin Nahyana w Pekinie. Te działania miały na celu odegranie konstruktywnej roli jako odpowiedzialnego kraju. To jest w komunikacie chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak samo w tym tygodniu, goszcząc premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, najbardziej zagorzałego krytyka wojny z Iranem, Xi powiedział, że Chiny chcą zapobiec powrotowi świata do prawa dżungli. No wiadomo, chodzi o prawo Trumpa. A jednocześnie Trump, prawda, przypomnijmy, że kiedyś powiedział, że prawo międzynarodowe niewiele go obchodzi. Oczywiście Pekin jest narażony na ryzyko, jeśli wojna będzie się przedłużać. To jest, proszę Państwa, ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz przypomnę. Chiny mają generalnie gigantyczne rezerwy strategiczne. Co więcej, dominują w łańcuchach dostaw energii odnawialnej i na pewno są w lepszej sytuacji niż inne kraje azjatyckie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ten kraj jest największym eksporterem na świecie i w momencie, kiedy jakby źródłem podstawowym wzrostu gospodarczego no jest popyt zagraniczny, prawda, czyli jest eksport. W związku z tym, jeżeli dojdzie do jakiegoś silnego załamania krajów na przykład azjatyckich, no i wszystkich tych krajów, które są w tej chwili odbiorcami towarów chińskich, czy w ramach jakiegoś kryzysu globalnego, czy kryzysu lokalnego, no to popyt ten spadnie, a w związku z tym ma szansę spaść również PKB, ponieważ Chiny nie są w stanie konsumpcją wewnętrzną na razie zrównoważyć sobie tego popytu zagranicznego, to jest głównym motorem gospodarki. Czyli na razie się świetnie rozwija, natomiast w takiej sytuacji, gdyby na przykład właśnie taka nagle Malezja, Filipiny, Korea Południowa nagle zgłosiły no, duży problem gospodarczy już ze względu właśnie na niedobory podstawowych surowców, to w takiej sytuacji, no po pierwsze giełdy oczywiście wiadomo, że zareagują panicznie, ale właśnie w takiej sytuacji również Chiny muszą korygować sobie prognozy wzrostu, bo zamówienia z zagranicy, krótko mówiąc, będą dużo mniejsze niż się spodziewano. No więc Chiny są też największym nabywcą irańskiej ropy naftowej, w związku z tym mają duży interes w bezpieczeństwie cieśniny Ormus. Tutaj jeden ze specjalistów chińskich powiedział, Chiny inwestują w regionie ogromne sumy, w tym strategiczne projekty infrastrukturalne i komunikacyjne, które zostały znacząco zakłócone przez konflikt. No i Chiny mają nadzieję, że konflikt uda się najpierw powstrzymać i rozwiązać poprzez negocjacje, bez rozlewania się na całą gospodarkę światową. No więc to jest właśnie, no i poza tym mamy jeszcze kolejną trudność, to jest spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem, to jest, czyli zakłada się, że powinno dojść do względnej przynajmniej stabilizacji w relacjach handlowych, żeby się to spotkanie mogło odbyć, a Trump już ostatnio na przykład zaczął grozić Pekinowi, na przykład jeżeli tylko spróbuje sprzedać broń Iranowi, to nałoży na nich 50% sankcji. Albo są tam jakieś badania prowadzone dotyczące różnych banków chińskich, na które Amerykanie chcą nałożyć embargo. No jak nałożą embargo, to nie będzie wizyty. Znaczy nie będzie moim zdaniem tego spotkania. I będziemy mieli powrót właśnie do przypomnienia, dlaczego Chiny mają przewagę w negocjacjach ze Stanami. Tutaj Trump napisał, natomiast znaczy bardzo miło stara się właśnie budować tą atmosferę wobec tego spotkania. Powiedział, Chiny są bardzo zadowolone z mojego trwałego otwarcia cieśniny Ormus. Robię to dla nich, ale również dla świata. Prezydent Xi uściska mnie mocno, kiedy dotrę tam za kilka tygodni. Współpracujemy ze sobą w sposób inteligentny. Ja wiem, proszę Państwa, że inteligentny Trump to się jakoś zdaje się wykluczać, no ale on tak może myśleć. W każdym razie państwowa Xinhua powiedziała, że właśnie te amerykańskie ambicje przebudowy Bliskiego Wschodu, jest to pułapka Syzyfa. Waszyngton musi liczyć się z faktem, że pomimo bycia jednym supermocarstwem na świecie, może mieć moc niszczenia rzeczy lub eliminowania ludzi, ale nigdy nie uda mu się podporządkować sobie świata w dobie wielobiegunowości, tak jak Syzyf nigdy nie zdoła wepchnąć głazu na szczyt wzgórza. No nie wiem, czy to akurat porównanie będzie trafne, ale w dużej mierze tak. Przy czym Amerykanie uważają, że nie muszą sobie podbijać wszystkich krajów. Wystarczy, że zastraszą dostatecznie wiele, żeby kolejne już domniemanie, że przypłyną amerykańskie lotniskowce, powodowało... I proszę Państwa, mamy także w tym miesiącu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Chiny wraz z Rosją zresztą zawetowały rezolucję Bahrajnu o ponownym otwarciu cieśniny Ormus, co pokazywało, że rezolucja nie stwierdzała jednoznacznie dlaczego, dlaczego zawetowały, tak? Nie dlatego, że nagle wzięły stronę Iranu, bo tutaj są dosyć ostrożne, ale dlatego, bo nie było w tej rezolucji napisane, że kryzys jest wynikiem ataku Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, przeciwko Iranowi. I to była motywacja Pekinu, tak? No więc oczywiście Chiny są też kluczowym partnerem Teheranu, być może z nim sympatyzują, natomiast starają się przynajmniej udawać, jeśli nie prowadzić politykę dystansu wobec obu stron. Natomiast oczywiście tutaj ani Iran, ani państwo położone tam, gdzie chce, nie są głównym celem chińskiej dyplomacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ Pekin uważa te kraje za, jak to ładnie określają, napędzane konfliktem. Natomiast uważa państwa Zatoki Perskiej za ważniejszych długoterminowych partnerów, ponieważ oferują stabilną współpracę dyplomatyczną, również ze względu na dziedzictwo monarchii, prawda? Czyli prawie jak w Chinach, tak? Żartuję oczywiście. I Chiny mają też bardzo silne powiązania z Arabią Saudyjską i Emiratami Arabskimi. Również Chiny też nie postrzegają siebie jako głównego mediatora, ale są gotowe wspierać mediację, unikając jednocześnie dolewania oliwy do ognia, jak twierdzą specjaliści właśnie cytowani przez prasę chińską. Na przykład po tym, jak była pierwsza tam runda negocjacji w Islamabadzie, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi przeprowadził rozmowy z partnerami w regionie, wspierając kontynuację negocjacji, wzywając strony do utrzymania ciężko wywalczonego impetu zawieszenia broni. Jeżeli chodzi o teraz jeszcze ciąg dalszy, no to Chiny oczywiście mają głębokie więzi wojskowe i gospodarcze z Pakistanem i tutaj przez Pakistan mają dostatecznie silny głos w mediacjach, bez bezpośredniego zaangażowania. Natomiast publicznie oczywiście współpraca Chin z Pakistanem ograniczyła się do wydania tak zwanej pięciopunktowej inicjatywy na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności, która wezwała do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i ostatecznego przywrócenia bezpiecznego przejścia przez Ormuz. Więc to jest podejście dużo mniej, wskazujące na mniejsze dużo zaangażowanie niż w 2023, kiedy to Chiny doprowadziły do odprężenia w stosunkach Iranu z Arabią Saudyjską, co zresztą później przywróciło więzi dyplomatyczne również między Rijadem a Teheranem i tak dalej, tak? Więc tutaj oczywiście Trump twierdzi, że Chiny pomogły Iranowi w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potwierdziło roli Chin. Tutaj również dlatego, bo Chiny nie chcą, ponieważ jest prawdopodobne, że mogą jednak nie powieść się te rozmowy. W związku z tym Chiny nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za takie fiasko. Czyli krótko mówiąc, w tej chwili dla Chin najważniejszym partnerem jest Pakistan i poprzez Pakistan jak gdyby załatwiają tę sprawę i poprzez Pakistan starają się mediować, nie angażując się bezpośrednio. Co więcej, Pekin też zaprzeczył twierdzeniom o wsparciu militarnym, bo pojawiły się różne doniesienia, na przykład, że Chiny wysyłają albo wysłały manpady, prawda, czyli te naramienne systemy rakiet przeciwlotniczych. Ale też wcześniej były takie same doniesienia prasy zachodniej, że to Rosja wysyła swoje manpady. Zdaje mi się, żadne manpady tam nie dojechały, a przynajmniej nie na czas, tak? Więc to są takie kolejne wzbudzenia jakichś tam pseudospecjalistów, którzy z sufitu, czyli skąd czerpią inspiracje, piszą, że coś zostanie, prawda, dostarczone, bo to powiedział im anonimowy urzędnik w barze, tak na przykład. Przy czym bar nie chodzi o to miasto, tylko o barbar. No dobrze, więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o Iran. Co więcej, jeszcze Pekin, jak twierdzą chińscy urzędnicy, chce oddzielić kwestię Iranu od szerszej perspektywy relacji amerykańsko-chińskich. Więc zakłada się w każdym razie, że Trump i Xi się spotkają. Oni co prawda mieli się 4 razy w tym roku spotkać, to na pewno się nie spotkają. Ale jeżeli do teraz będzie odwołane jeszcze spotkanie z Xi Jinpingiem, no to nie będzie dobrze, bo mają tam, zdaje mi się, do ustalenia jakieś istotne kwestie dotyczące ciągu dalszego stosunków gospodarczych, tak? I to jest z tego punktu widzenia ma to duże znaczenie. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Otóż Radiew wygrywa w Bułgarii. Otóż Radiew w Bułgarii przypieczętował decydujące zwycięstwo w wyborach. To jest były prezydent, przypomnę, już mówiłem o tym wczoraj, ale dzisiaj wiadomo, że wygrał. Wtedy to było tylko estymacje. Rumen Radiew, który sprzeciwia się sankcjom wobec Rosji i pomocy wojskowej dla Ukrainy, a z drugiej strony powiedział, że wcale nie jest prorosyjski. No fakt jest, ta prorosyjskość też jest skalowalna. Ogłosił swoje miażdżące zwycięstwo w wyborach w Bułgarii, obiecał zakończyć lata impasu politycznego i korupcji. To są w sumie 8 wybory parlamentarne w kraju od 2021 roku. Partia Radiewa, czyli postępowa Bułgaria, prawdopodobnie będzie miała bezwzględną większość, zdobyła 135 miejsc w 240-osobowej izbie. Po przeliczeniu prawie 70% głosów, od razu zaznaczam, że jak Państwo już to oglądacie, to pewnie jest jeszcze więcej, to ma przynajmniej 30 punktów procentowych przewagi. No jest postępowa Bułgaria, tutaj zdecydowanie wygrywa. Radiew powiedział, to zwycięstwo nadziei nad nieufnością, wolności nad strachem i to zwycięstwo, jeśli mogę tak powiedzieć, moralności. No Radiew jest najpopularniejszym obecnie politykiem w kraju, ustąpił ze stanowiska głowy państwa, przypomnijmy, że tam jest prezydencka władza jest ceremonialna, żeby się włączyć do wyścigu o nominację właśnie na premiera, po tym jak kolejna fala demonstracji doprowadziła do upadku koalicji kierowanej przez GERB byłego premiera Bojko Borisowa. Radiew zyskał poparcie całego spektrum politycznego, przyrzekając walkę z tym, co nazwał skorumpowaną elitą, której notabene właśnie uosobieniem miał być Borisow. Obiecał oczyszczenie bułgarskich sądów, zwiększenie dochodów wyborców z klasy robotniczej i budowanie pomostów z Kremlem. Może na bazie tej klasy robotniczej. Co prawda to już jakby już to nie ten Kreml, tylko Kreml dawny, no ale może. W każdym razie twierdził, że Radiew argumentował, że Unia Europejska musi skupić się na konkurencyjności, żeby powstrzymać erozję swojego przemysłu i zrobić wszystko, co jest konieczne, żeby zapewnić sobie tanie dostawy energii, co stanowi oczywiście wyraźny ukłon w stronę Rosji. Znaczy Państwa, to jest tak, że jeśli chodzi o to, ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale też powtórzę, Państwa, obiektywnie rzecz biorąc, on ma rację w 100%, tak? Znaczy Europa, żeby być konkurencyjna, tak naprawdę najlepiej, gdyby miała podłączony kurek do jakiegoś taniego źródła energii, takiego, gdzie mamy dostawy stabilne, najlepiej o przewidywalnych cenach, a jeszcze lepiej na podstawie ceny wręcz stałej i z głowy jak gdyby sprawę dostaw energii na przykład na najbliższe 20 lat. Czyli po prostu rura skądś, która będzie tutaj szła, zaspokajała wszystkie lub większość potrzeb i jakby no, powodowała, że gospodarka europejska ma tanią energię, a w związku z tym powinna, jak już ma tanią energię, skupić się na wszystkich innych barierach, które sobie sama tworzy w dziedzinie konkurencyjności przemysłu. Natomiast no niestety, ale tą najbliższym źródłem takiej taniej energii i jeszcze na dodatek stosunkowo pewnym, to jest Rosja, no. Bo niestety wszystkie pomysły dotyczące rurociągów z Bliskiego Wschodu, kiedy ten Bliski Wschód jest, jak widać, skrajnie, zresztą zawsze był niestabilny, tylko to nam wmawiano tutaj nie wiadomo czemu, że on nagle jest oazą stabilności. No nie jest, no więc i pojawia się problem, bo oczywiście gdybyśmy byli tak zelektryfikowani jak Chińczycy, no to jeszcze może byłoby to prostsze, gdybyśmy mieli taki miks energetyczny, no ale nie mamy takiego. No dobra, ale to już jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie po porażce, teraz właśnie co powiedział właśnie jeszcze Radiew, powiedział właśnie, że będzie Europa potrzebuje krytycznego myślenia, pragmatycznych działań i rezultatów, a zwłaszcza zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa oraz odbudowy potencjału i konkurencyjności przemysłu. I że to będzie główny wkład Bułgarii w jej europejską misję. Na razie nie powiedział jak gdyby nic niedobrego, tak? Co więcej, proszę Państwa, no to jest Amerykanie twierdzą cały czas, amerykańscy analitycy, że on jest strasznie prorosyjski. Może jest, a może po prostu zobaczyli, że pisze cyrylicą i to już jest dostateczne. No tam cały naród pisze, no ale ten akurat specjalnie. Co więcej, no tutaj po porażce Orbana nie wiadomo, czy Radiew będzie próbował przesuwać akcent polityki Unii Europejskiej na Moskwę, bo on deklaruje wzmocnienie Unii Europejskiej i NATO, czyli nie jest antyunijny, tylko uważa, że Unia powinna po prostu stać się skuteczniejsza i bardziej konkurencyjna. Moim zdaniem tutaj ma rację. I były generał Sił Powietrznych, szkolił się w Stanach Zjednoczonych, przyciągnął bardzo dużo ludzi, frekwencja w niedzielę wyniosła około 50%. Poprzednie wybory to było 38%, więc to jest duży sukces. Bułgaria jest najbiedniejszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, znajduje się w impasie z powodu korupcji, protestów w związku z tą korupcją, no właśnie, i tej właśnie rządami tej klasy politycznej, która z tą korupcją była skojarzona. Partia Borisowa zajęła trzecie miejsce z około 13% głosów i około 36 mandatami. W poprzednich wyborach mieli 24%, a poprzednie wybory były 18 miesięcy temu. Na drugim miejscu natomiast plasuje się proeuropejski sojusz antykorupcyjny z 14% i 37 mandatami. Radiew regularnie krytykował ten sojusz za wspieranie różnych administracji Borisowa, ale w trakcie kampanii pozostawał ewentualnie otwarty na koalicję z tą grupą. O ile oczywiście będzie miał wierzę i będzie miał większość w parlamencie bezwzględną, no to oczywiście nie potrzebuje. Ale tak jak mówię, liczenie głosów jeszcze trwa, więc to, że wygrał miażdżąco, to jest jedna rzecz, ale czy będzie samodzielnie mógł rządzić, to jest rzecz druga. No wiadomo w każdym razie, że będzie potrzebował poparcia dla swojej pierwszej dużej inicjatywy, ponieważ chce powołać nowych członków Rady Sądownictwa, która kontroluje awanse sędziów i prokuratorów. Tutaj potrzebuje 160 głosów i tylu chyba nie zdobędzie. No Radziew powiedział, że musimy zacząć od przywrócenia sprawiedliwości. Jest również ruch na rzecz praw i wolności kierowany przez objętego sankcjami USA biznesmena Piejewskiego. Uzyskał 5,5% i ma szansę na zdobycie około 20% mandatów. Radziew zresztą prowadził kampanię przeciwko wpływowi Piejewskiemu na bułgarski rząd i odrzucił pomysł jakiegokolwiek sojuszu z jego partią. Jego partia nazywa się chyba Revival, tak? To jest radykalna partia nacjonalistyczna. Ona między innymi prowadziła kampanię na rzecz wystąpienia Bułgarii z NATO. Ma 4,5% poparcia i około 12 mandatów. No są jeszcze socjaliści, następcy komunistów, którzy nie przekroczyli progu 4% i po raz pierwszy nie weszli do parlamentu. Państwa, mamy temat kolejny, to jest Porozumienie Demokratyczna Republika Konga i M23. Otóż rząd Demokratycznej Republiki Konga i rebelianci z M23 zobowiązali się do ochrony ludności cywilnej i dostaw pomocy humanitarnej. To doszło między nimi do rozmów w Szwajcarii. Obie strony poczyniły również duże postępy w sprawie protokołu dotyczącego nadzoru nad zawieszeniem broni. No generalnie rząd DRK i rywalizująca z nim partyzantka rebelianci z M23 zgodzili się właśnie na złagodzenie restrykcji dotyczących pomocy humanitarnej, uwolnienie więźniów, a mediatorzy dążą do rozwiązania trwającego od lat konfliktu, który utrzymuje się pomimo licznych kolejnych porozumień pokojowych, które są błyskawicznie zrywane. Strony ogłosiły te środki we wspólnym oświadczeniu, również ogłosił je Departament Stanu. Rozmowy trwały 5 dni, odbywały się w Szwajcarii. W oświadczeniu czytamy, strony zobowiązały się powstrzymać od wszelkich działań, które mogłyby podważyć pryncypialne zasady dostarczania pomocy humanitarnej na terytoriach dotkniętych konfliktem. Strony zobowiązały się też do powstrzymania ataków na ludność cywilną, ułatwienia opieki medycznej nad rannymi i chorymi, odnotowując też postępy w zakresie protokołu dotyczącego dostępu do pomocy humanitarnej i ochrony sądowej. Więźniowie mają być uwolnieni w ciągu 10 dni w ramach wysiłków na rzecz dalszej budowy zaufania. Poza tym jeszcze zostało podpisane memorandum o porozumieniu w sprawie mechanizmu monitorowania zawieszenia broni, które rozpocznie nadzór, monitorowanie, weryfikację i raportowanie wdrażania stałego zawieszenia broni między stronami. No generalnie od roku 2021 M23, wspierane przez rząd Rwandy, zajmuje terytorium we wschodniej części DRK. To jest region spustoszony przez prawie 30 lat wojny, a biją się o to, o co pod spodem, czyli o kontrolę nad kopalniami. Obie strony podpisały niby w grudniu, znaczy podpisały, ale niby porozumienie w grudniu pokojowe, wynegocjowane przez Stany Zjednoczone i oczywiście po tym porozumieniu wznowiły walki. Ostatnio w tej chwili walki dotarły aż do terenów górzystych w Kiwu Południowym. No w oświadczeniu z zeszłego tygodnia HRW, czyli Human Rights Watch, oskarżyła stronę o blokowanie dostaw pomocy humanitarnej i uniemożliwienie ludności cywilnej ucieczki właśnie z Kiwu Południowego. To jest tak, że w ostatniej rundzie rozmów, która odbyła się w mieście Montreux, uczestniczyli przedstawiciele właśnie Kataru, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Komisji Unii Afrykańskiej oraz Togo, które pełniło rolę mediatora ze strony Unii Afrykańskiej. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat taki bardzo ciekawy. Otóż trzy kraje, Meksyk, Hiszpania i Brazylia, upowiadają się za suwerennością i apelują o ochronę suwerenności Kuby. Te trzy państwa zobowiązały się do zwiększenia pomocy dla Kuby i stwierdziły, że Kubańczycy muszą sami decydować o swojej przyszłości w obliczu trwającej kampanii nacisków ze strony USA. Przywódcy tych trzech krajów zobowiązali się właśnie do zwiększenia pomocy, jednocześnie apelując o poszanowanie suwerenności tego państwa w obliczu trwającej kampanii nacisków ze strony Trumpa. Wspólne oświadczenie zostało wydane w sobotę podczas spotkania przywódców z całego świata w Barcelonie. Trzy kraje wyraziły poważne zaniepokojenie poważnym kryzysem humanitarnym, z jakim zmaga się naród Kuby. No, przypomnijmy, że Stany Zjednoczone nałożyły embargo handlowe na Kubę od lat 60. XX wieku. Czyli to jest 80 ponad lat embarga gospodarczego. Administracja Trumpa natomiast nasiliła presję na rząd wyspy, najwyraźniej próbując w ten sposób doprowadzić do zmiany władzy. Trump od stycznia zakazał importu ropy naftowej z Wenezueli, groził też innym krajom sankcjami, jeżeli dostarczą ropę na Kubę, co doprowadziło zresztą do gigantycznego kryzysu niedoborów paliwa, przerw w dostawach energii. Ta blokada została przełamana przez rosyjskie tankowce, których Amerykanie nie zatrzymali. Dlaczego? Nie wiadomo do końca. W każdym razie kampania przeciwko rządowi Kuby opiera się na podobnej taktyce jak przeciwko Wenezueli, prawda, Maduro, gdzie w rezultacie różnych zbiegów okoliczności, a i zwerbowania, zdaje się, jednego z generałów z bezpośredniego otoczenia, Maduro został 3 stycznia porwany i wywieziony do Stanów Zjednoczonych. Trump natomiast zaproponował na Kubie odsunięcie od władzy prezydenta Kuby, czyli Miguela Díaz-Canela. W sobotnim oświadczeniu rządy Meksyku, Hiszpanii i Brazylii, reprezentowane przez prezydent Sheinbaum, premiera Sancheza i prezydenta da Silva, ostrzegły przed wszelkimi działaniami sprzecznymi z prawem międzynarodowym. Powiedzieli: jesteśmy zobowiązani do skoordynowania nasilenia naszej pomocy humanitarnej, mającej na celu złagodzenie cierpienia narodu kubańskiego. No więc chociaż to oświadczenie nie odniosło się bezpośrednio do USA, wezwało do poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności, równości i pokojowego rozwiązania sporów. Trzy kraje powiedziały też, że każde rozwiązanie na Kubie musi zapewnić, że naród kubański sam będzie decydował o swojej przyszłości w pełnej wolności. No trzeba powiedzieć, że Trump zasugerował, że po niewątpliwych sukcesach w Iranie teraz Stany Zjednoczone mogą użyć siły militarnej przeciwko Kubie. Mówiąc, że jego uwaga na razie może skupić się na Kubie, kiedy już zakończy zwycięską wojnę razem z państwem położonym tam, gdzie chce, z Iranem. Powiedział, możemy zatrzymać się na Kubę, gdy już skończymy z tym, dokładnie powiedział. No więc tutaj oczywiście administracja Trumpa twierdzi, że to zaprzecza, że jakoby to polityka USA przyczyniła się do sytuacji humanitarnej, mówiąc, że jest to złe zarządzanie gospodarką. No a to, że nie dopływa ropa, bo Amerykanie ją zatrzymali, a gospodarka jest całkowicie uzależniona od ropy, w tym energetyka, to się nie liczy, tak, jak gdyby. Díaz-Canel z kolei, przemawiając jeszcze w czwartek z okazji 65. rocznicy deklaracji Fidela Castro, powiedział tak: to niezwykle trudny moment i ponownie, jak 16 kwietnia 1961 roku, wzywa nas do gotowości do stawienia czoła poważnym zagrożeniom, w tym agresji militarnej. Nie chcemy tego, ale naszym obowiązkiem jest przygotować się, aby tego uniknąć, a jeśli się stanie to nieuniknione, pokonać. No więc tutaj to oświadczenie wspólne trzech krajów pojawiło się przy okazji spotkania w Barcelonie, gdzie między innymi kraje przedstawiały zjednoczony front poparcia dla multilateralizmu, przeciwko któremu Trump od dawna się buntuje. No, Sanchez, zagorzały krytyk Trumpa, no nie powiedział o Trumpie, natomiast skrytykował prawicowy populizm. Powiedział tak: wiedzą, że ich wizja porządku świata rozpada się z powodu ceł i wojen. Ich największym błędem jest negowanie zmian klimatycznych, ksenofobia czy też seksizm. O, seksizmu nie było jeszcze wcześniej. Wciąż próbowali nas zawstydzić z powodu naszych przekonań. To się teraz skończy, od teraz to oni mogą się wstydzić. Trump natomiast skrytykował Sancheza, powiedział: czy ktokolwiek zauważył, jak źle radzi sobie Hiszpania? Ich finanse, pomimo że nie wnoszą prawie żadnego wkładu w NATO i obronę, są absolutnie przerażające. Przykro patrzeć. I jeszcze 3 wykrzykniki, napisał Trump. Państwo, no mamy jeszcze jeden temat. Otóż, Państwa, pojawiło nam się w Stanach Zjednoczonych ponownie w sferze publicznej rzadkie zjawisko pogodowe, które nazywa się Kamala Harris. I, proszę Państwa, Kamala Harris dała głos, ponieważ no, Kamala Harris moim zdaniem jest wraz z Bidenem i kierownictwem generalnie demokratów, ale ona już szczególnie swoją polityką, a i swoimi naturalnymi cechami przywódczymi doprowadziła do wyboru Trumpa, także tutaj nie wiem, czy ona zawsze jak wychodzi na tą mównicę, to czy to jest tak, że to jest właśnie ta cudowna broń republikanów, tak? Jak jak już spadają nam sondaże tak, że zaraz się odbije od parkietu, to wtedy wyciągamy Kamalę Harris, niech ona coś powie i wyobraźcie sobie jako prezydenta i wtedy ludzie mówią, no dobra, no to jednak chyba Trump, prawda, i tyle. W każdym razie, natomiast co powiedziała Kamala Harris? Kamala Harris oskarżyła Yahoo Natana o wciągnięcie USA w wojnę z Iranem. Powiedziała, że wojna z Iranem nie była tym, czego chciał naród amerykański i miała odwrócić uwagę od akt Frankensteina, co jest zresztą prawdą. Były wiceprezydent USA i kandydatka na prezydenta oskarżyła również Yahoo Natana o wciągnięcie USA w wojnę z Iranem. Odpowiedzi właśnie na pytanie podczas panelu z Partii Demokratycznej w Detroit, tego spotkania, Harris powiedziała, że Trump został wciągnięty w nią przez Bibiego, powiedzmy sobie to jasno. Zresztą jej oskarżenie pojawiło się po tym, jak New York Times doniósł, że Yahoo Natan przedstawił administracji Trumpa pomysły ataku na Iran w lutym i to miała być ta właśnie szybka, kilkudniowa kampania, czyli krótko mówiąc Chamenei, że tak powiem, do wieczności i mamy, tamci się poddają, pokój, prawda, peace i generalnie Trump ma kolejną wygraną wojnę. Więc to się oczywiście nie stało, jak wiemy. Harris skrytykowała zarówno wojnę, jak i Trumpa, mówiąc, że przystąpił do wojny, której Amerykanie nie chcą, narażając na niebezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy. Powiedziała, wśród wielu konsekwencji należy wymienić wzrost cen gazu i gdzie naszym zdaniem trafią te koszty? Na konsumenta. Harris powiedziała również, że wojna była słabą próbą odwrócenia uwagi od akt Frankensteina. No, wiadomo, że w tej chwili w wyniku tej wojny po zamknięciu Cieśniny Ormus no jest, mamy skraj kryzysu energetycznego. Znaczy on się już rozpoczął, tyle tylko, że tego nie widzimy jeszcze na giełdach. Więc no, sondaże pokazują, że poparcie dla wojny wśród Amerykanów jest słabe. Sondaż Politico z piątek pokazuje, że 38% popiera atak na Iran, czyli mniej więcej tyle samo co 28 lutego, tutaj się nie zmieniło. No i większość ankietowanych stwierdziła, że wojna nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że w wyniku amerykańsko-rzymiańskich ataków w sumie na drogę do Jerozolimy odeszło 3468 Irańczyków, z drugiej strony 13 żołnierzy amerykańskich, a 200 zostało rannych. No i Harris skrytykowała również administrację Trumpa w szerszym kontekście, nazywając ją najbardziej skorumpowaną, bezduszną, niekompetentną administracją w historii Stanów Zjednoczonych. Powiedziała też, chce udawać, że jest silny i użyje siły amerykańskiej armii przeciwko każdemu, kogo wybierze, powiedziała o Trumpie. No więc trzeba pamiętać, że pod koniec listopada będą midtermsy i demokraci będą chcieli wykorzystać między innymi tę wojnę i inne działania Trumpa, żeby zdobyć większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie i wtedy będą mogli rzeczywiście zawalczyć z Trumpem już na jakby równych zasadach. No na równych nie, no, ale na jakiś tam, będą mieli jakąkolwiek szansę może na zawalczenie z Trumpem. Proszę Państwa, jeszcze taka wiadomość z ostatniej chwili. Widzę, tutaj pojawiło mi się rzecznik prasowy irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Baghaei powiedział, że nie mamy planów w sprawie następnej rundy negocjacji. Czyli po co pojedzie dzisiaj Vance do Islamabadu, to już Państwu powiedziałem. Znakomita kuchnia pendżabska, prawda, północno-pendżabska, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie kurczak Hyderabadi na przykład. To akurat w Islamabadzie to nie wiem gdzie, ale w Lahore wiem gdzie, jest naprawdę rewelacyjny. No dobra, proszę Państwa, to kończymy sobie teraz te tematy podstawowe. Jeszcze mamy teraz tą część edukacyjną, tak? Część edukacyjna. Otóż Państwa, Szanowni Państwo, otóż dzisiaj omówimy sobie takie kluczowe narzędzie polityki zagranicznej, właśnie powszechnie używane. Opowiemy sobie dzisiaj o sankcjach. Sankcje, to są w ogóle sankcje, to nie jest kara gospodarcza wbrew pozorom, to jest pewien system, są różne poglądy, były różne systemy sankcji, ciekawe niektóre sankcje międzynarodowe, historyczne, w związku z tym no, opowiemy sobie krótko mówiąc o sankcjach. Tak? Więc sankcje międzynarodowe, co to jest? Jest to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej na naruszenie norm prawa międzynarodowego, zasad pokoju i bezpieczeństwa lub praw człowieka. Są to środki niepociągające użycia siły zbrojnej, zgodnie z artykułem 41 Karty Narodów Zjednoczonych, których celem jest zmiana zachowania państwa lub podmiotu docelowego. Jakie są główne cechy? No więc po pierwsze celem jest zmiana polityki, na przykład wycofanie wojsk, rezygnacja z broni jądrowej, jak teraz obserwujemy. Może być to izolacja dyplomatyczna, może to być ograniczenie zdolności militarnych, czyli wprowadzamy sankcje po to, żeby państwo miało problem na przykład ze zbudowaniem sobie, załóżmy, rakiet międzykontynentalnych. Proszę zobaczyć sankcje na Koreę tak się udały, że nie wiem co, nie dość, że ma broń nuklearną, to jeszcze na dodatek ma już rakiety zdolne do rażenia celów na terenie Stanów Zjednoczonych, więc to tak a propos skuteczności niektórych sankcji, mogą być również właśnie ograniczenie zdolności ekonomicznych. Jakie mamy rodzaje sankcji? Otóż no po pierwsze mamy gospodarcze albo sektorowe, to na przykład embargo na handel, na ropę, na technologię. Po drugie możemy mieć sankcje finansowe, czyli zamrożenie aktywów, zakaz transakcji. Możemy mieć sankcje indywidualne, na przykład nakładane na poszczególne osoby bądź firmy, na przykład zamrożenie kont, zakaz podróży, zakaz handlowania z takimi osobami itd. I dyplomatyczne. No to sankcje dyplomatyczne to jest wydalenie dyplomatów, zawieszenie współpracy dyplomatycznej. No są jeszcze różne inne, prawda, obniżenie rangi placówki i tak dalej. No, część z nich ma charakter symboliczny. Ale na przykład można ograniczyć liczbę dyplomatów w placówce po to, żeby utrudnić życie drugiej stronie i tak to jest właśnie rodzaj takiej sankcji. Oczywiście za każdym razem mamy, trzeba się liczyć z retorsjami. No więc podmiotem nakładającym mogą być albo państwa jednostronnie, no to najczęściej nakładające są Stany Zjednoczone. Mogą to być organizacje, na przykład organizacje regionalne, przykładem dobrym jest Unia Europejska, albo też multilateralne, to jest właśnie przykładem Organizacja Narodów Zjednoczonych. No więc Państwo, sankcje są generalnie alternatywą dla wojny. Jednocześnie stanowią broń ekonomiczną, która może mieć skutki uboczne, najczęściej zresztą ma, i bardzo często niespodziewane i czasami na nakładającego, krótko mówiąc, oraz na ludność cywilną. Więc to jest tak, że te sankcje są jakimś pomysłem, natomiast to już zależy od charakteru i okoliczności sankcji, na ile one mogą być skuteczne i na ile po prostu są nakładane tylko po to, żeby coś no, zrobić, prawda, nie rozpoczynać wojny, ale w jakiś sposób praktyczny wyrazić swoje niezadowolenie, na przykład czyjejś polityki. No więc jak wyglądała ewolucja historyczna sankcji? No sankcje nie są oczywiście wynalazkiem XX wieku, natomiast no, ich nowoczesna forma jakby powstawała równolegle z instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych, czyli kiedy zwyczaj zaczynał się instytucjonalizować, przekształcać, czy w prawo międzynarodowe spisane, czy pojawiały się nowe instytucje prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, tak w tym samym czasie rozwijały się właśnie systemy sankcji. Takim najbardziej znanym, proszę Państwa, sankcją, którą Państwo mogliście mieć jeszcze w szkole, to jest system kontynentalny Napoleona Bonaparte z 1806 roku, czyli embargo na handel z Wielką Brytanią. Otóż, no więc efekt był taki, że to uderzyło podobno równie mocno w kontynent i było między innymi jednym ze źródeł upadku Napoleona. Mamy w międzywojniu, mamy Ligę Narodów w artykuł, że chodzi oczywiście o między pierwszą i drugą wojną światową, a nie pomiędzy drugą, a może zaraz trzecią, więc trzeba już precyzyjnie się wyrażać. Więc krótko mówiąc, Liga Narodów miała artykuł 16. To był pierwszy system w ogóle wprowadzony na świecie z sankcji zbiorowych. Klasycznym przykładem nałożonych sankcji były sankcje nałożone na Włochy Mussoliniego w 1935 roku, kiedy doszło do agresji na Abisynię, prawda, no Etiopię, Abisynię, tak? No więc sankcje gospodarcze, na przykład, ale bez zamknięcia kanału Suezkiego, bez ropy, okazały się nieskuteczne, Włochy dokończyły podbój, no i Liga tak naprawdę podupadła, jeśli chodzi o skuteczność jej działania, krótko mówiąc. Po 1945 roku mamy Kartę Narodów Zjednoczonych, rozdział 7, tutaj Rada Bezpieczeństwa ONZ ma monopol na sankcje zbiorowe. Podczas zimnej wojny były te sankcje nakładane głównie jednostronnie. No był oczywiście kasus Korei, ale to sobie omówimy zupełnie odrębnie. Otóż w czasie zimnej wojny właśnie głównie jednostronne sankcje, na przykład na Kubę nałożone od 1962 roku, to najdłuższe embargo w historii, trwają do dzisiaj. Również sankcje Związek Radziecki nałożył na dawną Jugosławię. No, w latach 60., 80. sankcje były nakładane głównie w związku z procesami dekolonizacji. Sankcje na przykład zostały nałożone przeciwko Rodezji 65 do 79 i odrębnemu rozwojowi w RPA w latach 70. do 90. Notabene tak naprawdę te ostatnie są uważane za takie, które przyniosły sukces, przyczyniły się właśnie do transformacji ustrojowej Republiki Południowej Afryki. No i lata 90. no to jest dekada wręcz sankcji. Tutaj po zakończeniu zimnej wojny ONZ nałożyła liczne sankcje, na przykład na Irak po inwazji na Kuwejt. Sankcje kompleksowe doprowadziły jednak do kryzysu humanitarnego i szacuje się ten kryzys na setki tysięcy ofiar cywilnych. To między innymi właśnie wtedy nastąpił zwrot ku tak zwanym sankcjom ukierunkowanym, czyli smart sanctions. Po właśnie doświadczenia z Iraku, problemami z żywnością, z lekami i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj mamy tak, jeżeli chodzi o współczesność, to mamy, czyli w 2026 roku, to mamy głównie sankcje ukierunkowane i hybrydowe. ONZ nakłada mniej sankcji niż w latach 90., natomiast Unia i Stany są bardzo aktywne. Kluczowa zmiana jest taka, że sankcje stały się jak gdyby standardowym narzędziem polityki. Czyli to nie są tylko sankcje wprowadzone w odpowiedzi na agresję, ale też na właśnie na łamanie prawa człowieka, proliferację broni, cyberataki, korupcję, czy po prostu, bo tak nam się podoba, tak? Zwykle to jest niestety tak, że to jest, bo nam się tak podoba, a potem cała reszta to są preteksty. Najbardziej oczywiście znany współczesny reżim sankcyjny to są sankcje zachodnie wobec Rosji. To jest najbardziej kompleksowy pakiet w historii. Obejmuje ropę, gaz, technologie, finanse, lotnictwo, oligarchów i tak dalej. Jest rzeczywiście Rosja w tej chwili najbardziej usankcjonowanym, że tak powiem, państwem świata. Obsankcjonowanym, powinienem powiedzieć. Innym przykładem jest Korea Północna. Tu sukcesu nie było. Iran tutaj sukcesu też nie było, jeśli chodzi o sankcje, bo Iran zarówno był w stanie sobie wzbogacić uran, jak i zbudować potężny potencjał rakietowy. Przypomnijmy, że te sankcje miały temu zapobiec. Mieliśmy na Syrię, mieliśmy na Białoruś, na Mali, na Sudan oraz są też sankcje nakładane przez ONZ na grupy terrorystyczne, takie jak na przykład państwo islamskie, chciałem powiedzieć położone tam, gdzie chcę. Nie, to jeszcze nie. Państwo islamskie i Al-Kaida też miały takie właśnie sankcje na grupy niepaństwowe, tak? No i też, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą to jest jeszcze oprócz tego, no, o sankcjach, ponieważ jest to jednak ważny instrument, debatowano i badano je dosyć intensywnie. Takim klasykiem, z czego ja się jeszcze uczyłem, to jest Hofbauera, Scotta i Elliot. To były wydania z różnych lat, prawda? Tam chyba najnowsze jest z 2009 roku. W każdym razie zbadano 174 przypadki sankcji w XX wieku i okazało się, że sukces można było ogłosić tylko w 34%. Najsłabiej sankcje działały przy celu zmiana reżimu, najlepiej przy celach skromnych, na przykład uwolnienie zakładników, zmiana konkretnej polityki, tak? Więc to jest taka ciekawostka i stąd też wzięła się w stosunkach międzynarodowych przeświadczenie o, powiedzmy, niewielkiej skuteczności sankcji. No, a w każdym razie niewielkiej skuteczności w stosunku szczególnie właśnie do jakby czasu, bo najczęściej te sankcje jeszcze mają takie zaznaczenie, że chodzi o czas, prawda, wywołania reakcji. To, że jakiś tam czynnik gospodarczy nam za 15 lat przewróci tą gospodarkę, super, ale chodzi o to, żeby w ciągu półtora roku najchętniej, a może nawet półtora miesiąca, więc z tego punktu widzenia te sankcje mają różne, no właśnie niewielką skuteczność, tak już powiedzmy sobie. Mamy potem, jeśli chodzi o główne argumenty krytyczne, to jest Papego, to jest taka książka z 97 roku, gdzie on twierdzi, że sankcje rzadko wymuszają ustępstwa, bo elity reżimów autorytarnych po prostu przerzucają koszty na społeczeństwo. I to jest, od razu dochodzi do właśnie tego zebrania się wokół flagi, prawda, czy skupienia wokół flagi, czyli biją naszych, nakładają na nas sankcje, w związku z tym, no niestety, drogie społeczeństwo, uderzają w ciebie, a nie w nas reżim, tak? Potem mamy również to, że sankcje są oczywiście potem obchodzone, no to mamy tą flotę cieni, zakupy na przykład, to jest potężny system zakupów przez Indie i Chiny, czy rosyjskiej, czy irańskiej ropy naftowej, gdzie te sankcje są po prostu dosyć prosto obchodzone. Oczywiście to powoduje też zmniejszenie zyskowności takiej sprzedaży dla państwa objętego sankcjami, ale nie do wyzerowania jej, krótko mówiąc. Czyli ten skutek ekonomiczny jest jakiś, ale nie jest taki, jakby wynikało z prostego przeniesienia, prawda, nie wolno ci sprzedawać ropy. Potem mamy argumenty, są też argumenty pozytywne, na przykład właśnie Lopeza, Dresnera, Oni mówią tak, sankcje ukierunkowane są znacznie skuteczniejsze i mniej szkodliwe humanitarnie niż kompleksowe. No to z całą pewnością. Działają też jako sygnał i ograniczenie zdolności, ale nie zmieniają od razu polityki, utrudniają jej realizację. Na przykład właśnie ograniczenia dotyczące modernizacji armii rosyjskiej. No, sukcesem były sankcje nałożone na Libię, to była rezygnacja wtedy z broni jądrowej i na wybrzeże Kości Słoniowej. Czyli częściowo oczywiście na odrębny rozwój RPA. Natomiast no, jeżeli chodzi o sankcje rosyjskie, to jest to najgłębsza w tej chwili debata. Ja nie będę tutaj się, ponieważ to jest silnie upolitycznione, w związku z tym każdy ma poglądy takie, jakie chce. Na pewno jest tak, że dochody z ropy spadły dramatycznie, w niektórych okresach nawet o 40-80%, no, a z drugiej strony no właśnie mamy wzrosty i zniesienie sankcji, więc powstaje pytanie, czy na tych wzrostach sobie Rosja przynajmniej części z tych strat nie odbija. Na pewno długoterminowe osłabienie PKB Rosji, gdzie Rosja jednak musi dokonywać trudnych wyborów budżetowych coraz bardziej, bo 40% idzie na wojnę. Natomiast no, efekt jest długofalowy, a nie natychmiastowy. Znaczy nie ma w tej chwili jakichś zasadniczych przejawów społecznych, prawda, kryzysu gospodarczego rosyjskiego. Także nawet jeżeli ten kryzys jest, to on jest głównie we wskaźnikach. I dlatego jest, no, sankcje są nieskuteczne, bo ani nie zmienią reżimu w prosty sposób, ani też nie są w stanie zapobiec temu właśnie, żeby Rosja była w stanie produkować, krótko mówiąc, broń, prawda, i zbroić się dalej. Może pewnie bez sankcji robiłaby to szybciej. Teraz może to robi wolniej i większymi kosztami. No więc krótko mówiąc, podsumowując, sankcje rzadko działają w pojedynkę i szybko. Najczęściej potrzebne są sankcje kompleksowe. No i najskuteczniejsze są wtedy, gdy jest szeroka koalicja międzynarodowa. To po pierwsze, tutaj w przypadku sankcji na Rosję, no jednak jej nie ma. To znaczy część świata nie uznaje tego. W tym Chiny, to już jest najważniejsze. I w tym Indie może uznają, ale będą dalej handlować tak czy inaczej. Państwo położone tam, gdzie chce, też nie uznaje, żeby daleko nie szukać. To jest jak gdyby jedna rzecz. No druga rzecz, cele muszą być realistyczne i precyzyjne, więc przy dobrze określonych celach tak można, przy celach takich ogólnych typu nałóżmy sankcje i zobaczymy, co się stanie. No nic się nie stanie, tak? No i musi towarzyszyć im dyplomacja i perspektywa zniesienia sankcji, prawda? Czyli sankcje są tym kijem, prawda, ale musi być też marchewka i to muszą istnieć negocjacje. Jak ich nie ma, to oczywiście nie mają sensu. No i proszę Państwa, musimy powiedzieć jeszcze o systemie sankcji ONZ-u, prawda? Jest to mechanizm zbiorowy, one mają najwyższą legitymację międzynarodową, rozdział 7 Karty Narodów Zjednoczonych. Sankcje są obligatoryjne dla wszystkich państw członkowskich, obecnie 193. Jak działają sankcje ONZ-u? No więc tak, Rada Bezpieczeństwa musi stwierdzić zagrożenie pokoju, naruszenie pokoju lub akt agresji. Następnie uchwala rezolucję i tworzy komitet sankcyjny dla konkretnego reżimu, tak? Następnie komitet prowadzi listy osób i podmiotów. Obecnie jest to lista 1267 podmiotów. Potem państwa wdrażają sankcje w prawie krajowym. Na przykład w Polsce jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawda, i no, głównym inspektoracie inspekcji chyba finansowej, to jest, no myślę, to są wszystkie te, które zapobiegają terroryzmowi. To jest właśnie na przykład te sankcje nałożone, dokładnie mówiąc, na Al-Kaidę, Państwo Islamskie i tak dalej. Potem są jeszcze, powstają mechanizmy monitoringu, są panele ekspertów, które raportują, jak sankcje są wdrażane i jak ewentualnie obchodzone. No i mogą być też wyjątki humanitarne, czyli na przykład od 2022 roku rezolucja wprowadzająca przekrojowe wyłączenia humanitarne dla wszystkich reżimów sankcyjnych ONZ. Więc tak, zalety systemu ONZ-u to jest uniwersalność, czyli globalny zasięg i to, że państwa wszystkie powinny ONZ-owskie się do tego stosować. Robią to z różnym entuzjazmem i z różnym stopniem, ale jednak no, nie za bardzo mogą sobie pozwolić na posunięcie się do całkowitego nieuczestniczenia czy blokowania tych sankcji. W przeciwieństwie do sankcji właśnie takich jednostkowych, regionalnych czy nakładanych jednostronnie przez Stany Zjednoczone. Znaczy Stany Zjednoczone oczywiście mają bardzo dotkliwe instrumenty, żeby te sankcje wdrażać, a z drugiej strony no, nie są w stanie, krótko mówiąc, zablokować wszystkich i wszystkiego. Więc no, co jest natomiast problemem przy sankcjach ONZ-u, to jest to, że żeby je wprowadzić, stali członkowie muszą zgodnie zagłosować, nie może być weta. Jeżeli jest weto, no to w tym momencie nie. Większość w tej chwili prób nawet podejmowania już potępienia, nie mówiąc o sankcjach, jest w tej chwili no, permanentnie blokowana przez ONZ, a w związku z tym tych sankcji, które są teoretycznie najskuteczniejsze, nie da się wprowadzić. Więc najczęściej to są właśnie umowy wielostronne o sankcjach, prawda, tak jak w przypadku sankcji na Rosję, prawda, gdzie sojusznicy Stanów Zjednoczonych byli po prostu proszeni w poprzedniej kadencji, żeby przystąpić do tych sankcji. No i niektórzy przystąpili, a niektórzy nie, bo obowiązku nie mieli. To właśnie o tym mówią Chiny, kiedy mówią o jednostronnych sankcjach, tak, że oni uważają, że sankcje nakładane jednostronnie przez Stany Zjednoczone są niezgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych, bo tylko sankcje ONZ-owskie są jak gdyby zgodne w tej chwili z zasadami współczesnych stosunków międzynarodowych. Także, proszę Państwa, tutaj są, to jest kwestia dyskusyjna, ale przynajmniej dałem Państwu jakieś instrumentarium, żebyście zobaczyli właśnie, jakie są poglądy, jak wyglądają te sankcje i jak wygląda ich system współcześnie. Także, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Mamy jeszcze tylko na zakończenie reklamy. Otóż tak, rzetelne podejście do zdrowia zwierząt nie uznaje kompromisów. MyRO to polskie suplementy dla psów oparte na wysokiej klasy składnikach aktywnych i standardach produktów dla ludzi. To zaawansowane, czyste formuły wspierające witalność i sprawność Państwa towarzyszy. Link do strony MyRO znajdą Państwo w opisie odcinka. Ja już się z Państwem żegnam. Przypominam, dzisiaj o 19.30 mamy live'a. Poza tym, gdzie będzie komentarz szyderczy do tego, co się wydarzyło, a jest trochę o czym poopowiadać, a i o tym, co się wydarzy pomiędzy teraz, prawda, a godziną 19.30, a wiele się może jeszcze wydarzyć. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. No o tej 19.30 zapraszam na live'a.